A w naszym studiu poseł na Sejm Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, tyle zaproszeń do naszego studia, aż w końcu udało się przyjechać już jako kandydat do Parlamentu Europejskiego.
No ja sobie aż tak wielu tych zaproszeń nie przypominam, ale tym bardziej jest
mi
miło,
pokazała tą sieć moją SMS-ową.
Po tak długim czasie absencji w studiu Radia Rodzina możemy się zobaczyć i porozmawiać.
I jak wrażenia?
Na razie świetne. Zobaczymy, co będzie po rozmowie.
No zobaczymy, czy pan będzie zadowolony, czy też nie. A czy zdąży pan na manifestację organizowaną przez Solidarność w ramach protestu przeciwko Zielonemu Ładowi?
Nie, nie zdążę. Dzisiaj nie będę obecny na manifestacji, ale absolutnie identyfikuję się z jej hasłami. Postulaty są jak najbardziej słuszne, bo rzeczywiście to, co przynoszą przepisy wynikające z Zielonego Ładu z punktu widzenia statystycznego Polaka, no są absolutnie szkodliwe. I dla wszystkich będą bardzo dotkliwie odczuwalne.
Beata Szydło powiedziała wczoraj, że każdy powinien z polityków Prawa i Sprawiedliwości stanąć ramię w ramię z rolnikami, a także z protestującymi, więc nie posłuchał pan, pani byłej premier.
Nie do końca się z panią mogę zgodzić. Absolutnie identyfikuję się i stoję ramię w ramię z rolnikami oraz osobami protestującymi, ale jak rozumiem, nie jest to równoznaczne z tym, że każdy powinien z nas być w danym miejscu o danej godzinie. No, każdy z nas ma swój front działania i ja na Dolnym Śląsku skupiam swoją aktywność dzisiaj.
Wczoraj w trakcie głosowania nad wotum nieufności w sprawie minister klimatu, premier Donald Tusk apelował, żeby złożyć takie wotum nieufności wobec prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który patronował wprowadzenie Zielonego Ładu w prawie europejskim.
To jest bzdura. Donald Tusk jak zwykle próbuje odwracać kota ogonem. Zresztą trzeba przyznać, że jest w tym bardzo sprawny.
Nie przyczyniliście się do tego w ten sposób?
Jest bardzo sprawny i rzeczywiście wiele osób taką retorykę chwyta. Natomiast jeżeli miałbym się odnieść do pani pytania, czy przyczyniliśmy się do tego? Oczywiście, że się nie przyczyniliśmy. Pytanie moim zdaniem jest inne. Czy byliśmy w stanie skuteczniej działać, żeby blokować tego rodzaju pomysły? Ale ja przypomnę, że dopóki...
No ale nie udało się do końca, panie ministrze.
Dopóki działał rząd Mateusza Morawieckiego, dopóki te przepisy w życie nie wchodziły, bo właśnie były blokowane między innymi przez Polskę, zmieniła się ta sytuacja w sposób zasadniczy po tym, jak Donald Tusk został premierem i stworzył rząd Platformy Obywatelskiej i koalicjantów.
A jak się pan czuje jako płatny zdrajca i pachołek Rosji? To słowa Donalda Tuska?
Donald Tusk, mówię to z przykrością, bo jest to jednak premier Rzeczpospolitej Polskiej, zmienił
oczywiście
się...
Oczywiście to było, ja może powiem słuchaczom, że to było nawiązanie do 92 roku w Sejmie wystąpienia Moczulskiego.
Który, jak się okazało, był agentem Służby Bezpieczeństwa.
Dokładnie.
Natomiast no, każdy wybiera sobie osoby, które chce cytować. Donald Tusk akurat wybrał taką postać.
Natomiast... Chce pan odpowiedzieć?
Nie, myślę, że nie ma sensu. Donald Tusk jakby
pierwszą
myśl w tej sprawie, którą rozpocząłem. Donald Tusk niestety zmienił się w ostatnich latach w takiego hejtera, a jeśli patrzymy na sieć, to w internetowego trolla. Czasami można odnieść wrażenie, to nie przystoi urzędowi prezesa Rady Ministrów. Natomiast obrażanie wszystkich przeciwników politycznych, których definiuje Donald Tusk dookoła, stało się jego takim nawykiem, można wręcz powiedzieć, więc nie jest to niestety dla mnie nic zaskakującego.
A czy sprawa byłego, bo już wiem od wczoraj, że nie jest sędzią, Tomasza Szmyta, nie odbije się, nie będzie rzutować na kampanię do Parlamentu Europejskiego?
Trudno powiedzieć, to zweryfikują wyborcy. Ja myślę, że wszyscy powinniśmy być zainteresowani, niezależnie od przekonań i poglądów politycznych, zainteresowani tym, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności związane z tą sprawą. Kiedy został agentem, kiedy został zwerbowany, jakie informacje posiadał, jakie informacje przekazał i dlaczego, skoro służby już go obserwowały od pewnego czasu, bez problemu wyjechał z Polski i trafił na Białoruś.
A kto jest dziś bardziej odpowiedzialny za jego wysokie stanowiska, za to windowanie?
Ale wie pani, ja niestety albo stety nie znam tak szczegółowo jego ścieżki kariery, żeby tego rodzaju ocen dokonywać. Na pewno jego powołania miały miejsce za czasów prezydentury zarówno Aleksandra Kwaśniewskiego, jak i Bronisława Komorowskiego. Pracował w resorcie, kiedy Ministerstwem Sprawiedliwości szefował Zbigniew Ziobro. No, trzeba by, jeżeli ktoś jest zainteresowany biografią tego byłego sędziego, a wszystko wskazuje na to niestety, że szpiega, no to na pewno znajdzie takie informacje w sieci.
Czy Prawo i Sprawiedliwość w związku z tą sprawą nie ma sobie nic do zarzucenia?
Jeszcze raz powtórzę, nie znamy, a może inaczej, znamy zbyt mało faktów, żeby dzisiaj takich ocen dokonywać, czy takich analiz dokonywać. Na pewno Ministerstwo Sprawiedliwości ponosi jakąś, a w konsekwencji rząd, ponosi jakąś odpowiedzialność polityczną, bo to zawsze jest tak, że obecny rząd czy aktualny rząd ponosi odpowiedzialność polityczną za pewne zdarzenia, które mają miejsce.
Ale obecnie jest rząd Donalda Tuska.
Tak, ale to jest pytanie, o którym już mówiłem parę minut temu. Jak to się stało, że służby, mimo tego, iż wiedziały o podejrzanych działaniach byłego sędziego Schmidta, pozwoliły, żeby on wyjechał spokojnie na Białoruś? Natomiast jeżeli chodzi o poprzednią kadencję, to też oczywiście warto zweryfikować, do jakich dokumentów miał dostęp, czy był weryfikowany pod kątem właśnie bezpieczeństwa. Te wszystkie okoliczności trzeba zbadać.
Po co panu tym razem Parlament Europejski?
Proszę?
Po co tym razem panu Parlament Europejski?
Nie wiem, dlaczego tym razem, jak rozumieć to pytanie, natomiast jeżeli pani pyta, dlaczego kandyduję, to mogę odpowiedzieć, że to jest taka dosyć naturalna konsekwencja mojej dotychczasowej drogi politycznej. Ja zawsze zajmowałem się sprawami bezpieczeństwa. Byłem najpierw do 2017 roku członkiem Komisji Obrony w Sejmie, później byłem wiceministrem obrony narodowej, potem jako szef kancelarii zajmowałem się sprawami związanymi z bezpieczeństwem i wszystkimi kryzysami. Na polecenie premiera koordynowałem wielokrotnie działania administracji w tym zakresie. Dzisiaj znowu jestem członkiem, jako poseł, członkiem Komisji Obrony Narodowej. I to jest naturalna konsekwencja, że kandyduję do Europarlamentu, aby zajmować się też sprawami obronności, bo od niedawna Parlament Europejski i Unia Europejska zaczęła tym obszarem się zajmować. Do niedawna był taki podział na NATO i Unia Europejska. Dzisiaj po wybuchu wojny na Ukrainie czy po ataku rosyjskim na Ukrainę to się zmieniło. Unia podejmuje ważne działania, między innymi dotyczące rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Została po raz pierwszy w historii przez Komisję Europejską przyjęta strategia dotycząca wspierania przemysłu obronnego w krajach Unii Europejskiej. Powstał duży fundusz, w którym są środki na rozwój przemysłu obronnego i chciałbym w Parlamencie Europejskim zabiegać o to, aby polskie firmy zbrojeniowe miały równy dostęp do tych funduszy, tak jak niemieckie firmy typu Rheinmetall, czy francuski Nexter, czy włoski Leonardo.
A komu chce pan odebrać mandat? Annie Zalewskiej czy Beacie Kempie?
Nie traktuję tego wyścigu wyborczego w kategoriach takich, jak pani mówi. Oczywiście tak,
no,
jak każdy startujący. Tak jak każdy startujący, zabiegam o to, żeby jak najwięcej głosów padło na mnie i będę przez te 4 tygodnie, które nam zostały do ciszy wyborczej, przekonywał wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny, żeby oddać na mnie głos. Uważam, że jestem skutecznym politykiem. Mam konkretny cel, dla którego kandyduję i będę przekonywał wszystkich mieszkańców naszego regionu, aby mnie wsparli w kampanii wyborczej.
Panie ministrze, ale powiedzmy sobie szczerze, w 2019 roku uzyskaliście tylko 2 mandaty.
Tylko?
Więc na trzeci, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk.
No to myślę, że nie tylko, aż nie 2, dlatego że
dlatego nie
Platforma Obywatelska wówczas zyskała też 2.
Więc ktoś odpadnie.
Tego oczywiście nie wiemy, bo ta ordynacja do Europarlamentu jest dosyć skomplikowana i o ile w 2019 roku z Dolnego Śląska łącznie były 4 mandaty, podobno teraz mają być 7, ma być 7 mandatów.
Ale tak, przyznam się, że 2 osoby otrzymały z list Koalicji Obywatelskiej i 2 osoby
tak
z list Prawa i Sprawiedliwości.
Tak jest, teraz ma być 7 mandatów, też są jakieś estymacje podziału politycznego, ale przyznam się, że ja nie znam się na tyle na ordynacji wyborczej, żeby o tym szczegółowo i kompetentnie dyskutować. Ja na pewno będę robił wszystko, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, walcząc o każdy głos wyborców w naszym regionie.
Poparli pana politycy, między innymi posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, poseł Marcin Gwóźdź, senator Aleksander Szwed, a także wojewódcy i miejscy radni. Czy to wyraźny podział wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości?
Nie, dlaczego tak pani mówi?
No bo jeżeli stoją obok pana na konferencji, nie było takiej sytuacji przy na przykład Beacie Kempie czy przy Annie Zalewskiej.
Nie, było dokładnie bardzo podobnie w przypadku pani Anny Zalewskiej. Nie śledzę też
ci
tego
sami
tak bacznie.
Politycy? Ja
nie, nie ci sami, ale każdy
no
ma
podział
swoich współpracowników, którzy w różnych sytuacjach mogą udzielić swojego poparcia. Ja sobie bardzo cenię poparcie wszystkich osób, które pani wymieniła. Nasza znajomość bierze się z lat współpracy. Ja jestem wdzięczny za to, co razem mogliśmy zrobić dla regionu i tym bardziej wdzięczny, że dzisiaj te osoby obdarzyły mnie takim kredytem zaufania i wsparły moje zabiegi o mandat europosła.
A czy panu odpowiada to, czy nie przeszkadza panu, że na listach Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego wystawiono takie osoby jak byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, czy też prezesa byłego telewizji Jacka Kurskiego? A zabrakło na przykład takich nazwisk jak profesor Legutko?
Ja wiem,
że pan nie układał listy, to jest pana odpowiedź.
Ja nie jestem członkiem ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, więc rzeczywiście nie ja zatwierdzałem te listy, ale ja też nie przywykłem do komentowania koleżanek i kolegów z list, w związku z tym mogę powiedzieć tylko tyle. Każda z tych osób, która kandyduje dzisiaj z list Prawa i Sprawiedliwości, jest związana z naszą formacją, z naszym środowiskiem. Wiem, że każdy będzie walczył o głosy, bo cel mamy wspólny, podstawowy. Zwycięstwo w wyborach 9 czerwca. Ta kadencja Europarlamentu będzie bardzo ważna, będzie dyskusja i zapewne dojdzie do zmiany traktatu. W związku z tym musimy wybrać osoby, które będą zabiegały o dobre rozwiązania z punktu widzenia Polski. I dlatego ważne jest, żeby jak najwięcej parlamentarzystów z list Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy weszło do Europarlamentu, dlatego że my dajemy gwarancję tych zabiegów, skutecznych zabiegów o utrzymanie suwerenności naszego kraju.
O takie dobre zabiegi, rozwiązania może starać się Daniel Obajtek po jego taśmach, kiedy mówi o kompromitujących informacjach, że będzie zbierał na temat ministra Sasina i Morawieckiego. Pytam pana jako byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
To są wiadomości medialne, jak rozumiem, do których pani się odnosi. Natomiast ja mogę się odnieść do mojego osobistego doświadczenia. Poznałem Daniela Obajtka jako dobrego menadżera, bardzo sprawnego i skutecznego, który przeprowadził między innymi jedną z najtrudniejszych operacji w ostatnich dekadach, mam wrażenie, jeśli chodzi o spółki Skarbu Państwa, mianowicie przeprowadził fuzję Orlenu i Lotosu, tworząc bardzo duży koncern w Europie, znaczący w Europie nie tylko środkowo-wschodniej, ale w ogóle.
A nie doprowadził do strat Orlenu?
O ile wiem, choć nie zajmowałem się nigdy zawodowo gospodarką, ani politycznie gospodarką, o ile wiem, Orlen za czasów prezesury Daniela Obajtka notował dużo większe zyski niż w czasach jego poprzedników. W związku z tym dzisiejsze zarzuty formułowane pod adresem Daniela Obajtka, dotyczące też jego wynagrodzenia, które przypomnijmy było niższe niż wynagrodzenie prezesa Orlenu przed 2015 roku, wydają się co najmniej dziwne.
A myśli pan, jako były szef KPN-u, że pan premier Morawiecki wiedział o tych sprawach związanych z panem Obajtkiem?
Ale jakich tych sprawach?
Tych sprawy chociażby gigantycznej stracie Orlenu, o czym piszą media.
Ale Orlen nie odnotował straty w ostatnich latach.
Wewnętrzne służby bezpieczeństwa Orlenu ostrzegały Daniela Obajtka przez współpracę z pochodzącym z Libanu Semerene A podejrzaną o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah.
A, rozumiem, że mówi pani nie o stracie koncernu, nie o stracie spółki, tylko przy konkretnych transakcjach, jakichś stratach. Tego nie wiem, nie mam wiedzy na temat poszczególnych transakcji, które realizował PKN Orlen.
Co z KPO? Czy macie sobie coś do zarzucenia, panie szefie, w związku z tym?
Przede wszystkim myślę, że...
Że wam się nie udało, a premierowi Donaldowi Tuskowi, tak?
Przede wszystkim myślę, że ostatnie dni i tygodnie pokazują, w czym leżał prawdziwy problem. To znaczy okazało się, że KPO, zresztą jak inne środki europejskie również, było blokowane czysto ze względów politycznych. Nie chodziło o żadne zmiany w prawie, nie chodziło o żadne zasady.
Ale Polacy będą pamiętać, że rząd Donalda Tuska uzyskał te środki.
Polacy są inteligentni i należy docenić ich inteligencję. W związku z tym jestem przekonany, że absolutna większość osób zrozumie, że była to decyzja polityczna sojuszników Donalda Tuska, między innymi w osobie pani przewodniczącej von der Leyen. Oboje są z partii EPP, czyli formacji europejskiej, w której współpracują na forum Parlamentu Europejskiego. I tak naprawdę, jak się okazało, był jeden warunek, dla którego, po spełnieniu którego te środki można uruchomić. Tym warunkiem było odsunięcie centroprawicy od władzy w Polsce i zmiana premiera na Donalda Tuska. To się stało i dlatego środki zostały uruchomione. Możemy dzisiaj słuchać infantylnych opowieści byłej pani premier Kopacz, która mówi, że dzisiaj Polska jest taka uśmiechnięta, że ludzie, nawet
pan
przeciwnicy,
też jest uśmiechnięty.
No, ja się do pani uśmiecham,
rozumiem.
Natomiast
i
że
do słuchaczy,
ulicy podchodzą
wirtualnie.
No niestety tylko wirtualnie w związku z tym, ale krótko mówiąc, jak słyszymy o tym, że środki zostały uruchomione, bo dzisiaj Polacy już się uśmiechają, a wcześniej się nie uśmiechali, no proszę mi wybaczyć, ale bardziej infantylnych opowieści trudno sobie wyobrazić.
Jak liderzy Prawa i Sprawiedliwości z list na Dolnym Śląsku, ale chodzi mi o pana, mają teraz pomysł na kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Widziałam pana w wozie strażackim w majówce.
Dlatego, że to był Dzień Strażaka. W związku z tym
ja
byliśmy w gminie Udanin na otwarciu.
Ale może będą jakieś inne jeszcze jakieś obrazy, które będziemy świadkami.
Byliśmy w gminie Udanin na otwarciu remizy i rzeczywiście wtedy też oglądałem wóz strażacki. Natomiast ja mam dosyć prosty pomysł, to znaczy przez te 4 tygodnie chcę dotrzeć z moim programem do jak największej liczby mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Planuję szereg spotkań, na których też będę rozmawiał o sprawach programowych. No i wszystkie takie typowe działania dla kampanii wyborczej, jak banery, plakaty, ulotki, gazetki.
Dzisiaj rekonstrukcja rządu. Czy to jest dla pana akcja ewakuacja?
Trudno mi powiedzieć, czy to jest ewakuacja, czy to jest coś innego, czy ucieczka w ogóle.
Ministrowie,
ale
rzeczywiście, do Parlamentu
Europejskiego. Rzeczywiście jest to dziwna sytuacja, kiedy po kilku miesiącach szefowie bardzo ważnych resortów, dlatego
między innymi kultury.
Między innymi kultury, ale też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odchodzą ze swoich resortów. Oczywiście udało się sporo bałaganu w tym czasie narobić chyba wszystkim panom, zaczynając od pana ministra Sienkiewicza, kończąc na ministrze Kierwińskim. Natomiast ocenią to wyborcy. Nie tak chyba umawiali się politycy Platformy Obywatelskiej, obejmując te stanowiska.
Panie ministrze, czy będzie pan jak dawniej ratował jeszcze sejmik województwa dolnośląskiego? Czy nie będzie czasu w kampanii na to?
Ja myślę, że sejmik sobie sam świetnie radzi. Natomiast ja zawsze bardzo gorąco i całym sercem wspieram radnych prawicy, którzy zasiadają w sejmiku dolnośląskim. Na razie mamy sytuację pewnego zawieszenia, ponieważ nie został wybrany marszałek, nie został wybrany zarząd.
Kolejna ale wiemy, sesja, że aspiracje pamiętam, mają do tego Michał Jaros i pan minister Gwóźdź.
Minister Gwóźdź? Nie. Gancerz.
Gancerz, przepraszam, tak.
Aczkolwiek życzymy oczywiście posłowi Gwoździowi,
żeby tak,
kiedyś
żeby został
ministrem.
Z tego powodu, że pan wymieniał go w trakcie.
Ale wcześniej był
pana
wicemarszałkiem, w związku z tym wszystko się zgadza. Natomiast mówiąc zupełnie serio, myślę, że jest sporo osób, które mają różne aspiracje. Myślę, że też jest sporo środowisk, mimo tego, że może inaczej, jest więcej środowisk niż partii politycznych, które są reprezentowane w Sejmiku Dolnośląskim i myślę, że jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte i przed nami są ciekawe tego.
Jest dla pana szansa na koalicję bezpartyjnych samorządowców, PSL i PiS?
Wiadomo.
Ta układanka sejmikowa jest realna.
To znaczy, wie pani, ja...
Czy pan w ogóle będzie się w to angażował,
myślę,
w jakiś sposób?
Ja myślę, że po pierwsze, ten zarząd, który powstanie, powinien być stabilnym zarządem. Po drugie, dobrze by było, gdyby miał dobre kontakty z aktualnym rządem, bo to zawsze ułatwia funkcjonowanie województwa, ale to nie jest warunek niezbędny, żeby województwo funkcjonowało. Po trzecie, jeśli ja miałbym mówić o moich preferencjach, to na pewno chciałbym, żeby marszałkiem została osoba, która jest otwarta na dialog, która nie jest jakimś właśnie hejterem politycznym czy zacietrzewionym politycznym aktywistą, tylko osoba, która jest skupiona na sprawach województwa, jego mieszkańców i która może normalnie rozmawiać. Samorząd ma to do siebie, co niestety coraz częściej, o tym mam wrażenie, niektórzy politycy zapominają, że działa na rzecz mieszkańców. Tu jest ważna równa droga, tu jest ważny wyremontowany i dobrze działający szpital czy szkoła, prawda? I o tym trzeba pamiętać i mam nadzieję, że takie osoby znajdą się w zarządzie województwa, tego mieszkańcom Dolnego Śląska i samemu sobie życzę.
Pan wiceminister infrastruktury Gancarz byłby taką osobą?
Nie wiem, czy byłby osobą taką, o której pani myśli, albo o której ja kreśliłem profil.
Bystał na czele zarządu.
Znam go na pewno jako osobę merytoryczną i skutecznie działającą. Znam go głównie jako samorządowca, prawda, bo ministrem jest, wiceministrem jest od niedawna. Natomiast mogę powiedzieć w ten sposób, jeśli patrzymy na rząd, no bo to też się przekłada oczywiście partie polityczne, ich sposób działania tutaj na miejscu, na poziomie regionu, można odnosić do rządu, gdzie też działają partie polityczne, to jeśli patrzymy na poszczególne ministerstwa, to na pewno z Ministerstwem Obrony Narodowej, kierowanym przez prezesa Kosiniaka-Kamysza, dużo łatwiej się współpracuje i ta współpraca jest dużo bardziej merytoryczna i ona przede wszystkim jest, niż z niektórymi resortami kierowanymi przez koleżanki i kolegów z Koalicji Obywatelskiej.
Czas jest nieubłagalny. To gdzie teraz wybiera się Michał Dworczyk po wizycie w studiu Radia Rodzina?
Przez Trzebnicę na Opolszczyznę.
Poseł na Sejm Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i kandydat do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że widzimy się w niedługim czasie.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Miłego dnia.
Dobrego dnia.